Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie o dwóch żołnierzach niezłomnych, których w tym roku srebrnymi monetami upamiętni Narodowy Bank Polski. To Józef Kuraś i Stanisław Sojczyński, o których opowie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. W programie przypomnimy także marszałka trzech narodów.
Marszałek Ferdynand Foch decyzjami przyczynił się swoimi do tego, by powstanie wielkopolskie stało się nie tylko niepodległościowym zrywem, a sprawą międzynarodową.
Będziemy także w północnej Wielkopolsce.
78 lat temu Piła stała się ponownie częścią państwa polskiego.
A historycznych tematów będzie więcej. Nie zabraknie również przebojów z dawnych lat. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Zaprasza Jacek Butlewski.
Naszej miłości bardzo zimno dziś. Czym mamy ogrzać ręce jej? Już dawno z drzewa spadł ostatni liść, a jutro spadnie pierwszy śnieg. Naszej miłości bardzo zimno dziś. Czym ogrzać mamy nogi jej? Na winogradzie pierwsza szron kiść i wiatr piszczałki ulic dmie. Naszej miłości bardzo zimno jest, gdzie ją przed mrozem schować dziś. Tyle wokoło domu, tyle dróg, a ona nie ma dokąd iść. Wiosny umrze miłość już.
Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jesteśmy niedługo przed Dniem Żołnierzy Wyklętych. W tym roku srebrnymi monetami Narodowy Bank Polski upamiętni niezłomnych. To Józef Kuraś i Stanisław Sojczyński. No a zaczęło się kilka lat temu. Srebrna moneta z inką.
Witam serdecznie Państwa. Rzeczywiście inka przez ostatnie lata stała się chyba niespodziewanie taką ikoną żołnierzy wyklętych, bo przecież była tylko sanitariuszką w 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej. Nawet nie nosiła broni, opatrywała rannych, często także tych, z którymi walczyli żołnierze łupaszki, ale rzeczywiście życie tej młodej dziewczyny ujęło wielu. Jej historia jest dzisiaj niemal chyba wszystkim znana, zwłaszcza te słowa "zachowałem się jak trzeba" z grypsu, który wysłała z więzienia UB na Kurkowej w Gdańsku do swojej babci. A więc rzeczywiście Inka rozpoczęła tą emisję monet, ale też emisję znaczków pocztowych, bo będę też bronił Poczty Polskiej, bo równolegle do tej serii właśnie jest seria poświęcona żołnierzom wyklętym, seria filatelistyczna i rozpoczęła się właśnie Inką.
Jak wyglądają te znaczki?
To są bardzo różne serie, bo jest seria z ryngrafem, na których są prezentowane postaci, obok ryngrafy, które były noszone przez żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Bardzo ciekawa seria, ale są też znaczki oddzielne, dedykowane poszczególnym żołnierzom. Rzeczywiście w ostatniej dekadzie tych znaczków ukazało się już bardzo wiele. W tym roku, to jest myślę niespodzianka dla nas Wielkopolan, w ramach serii poświęconej żołnierzom wyklętym zostanie wydany znaczek z arcybiskupem Antonim Baraniakiem jako żołnierzem niezłomnym Kościoła, także koperta pierwszego obiegu. Będzie też przygotowany okolicznościowy datownik przez Urząd Pocztowy w Poznaniu, a więc zaistniejemy jako Wielkopolska także w tym wymiarze upamiętnienia tych wszystkich, którzy walczyli z systemem komunistycznym po 1945 roku. Znaczki są bardzo piękne, no i naprawdę warto przyjrzeć się tym wydawanym seriom.
Ale wróćmy do monet i dwóch niezłomnych, których w tym roku upamiętni NBP.
To jedni z dzisiaj najbardziej rozpoznawanych żołnierzy tego podziemia antykomunistycznego po 1945 roku. To, co łączy obu tych żołnierzy, to fakt, że w walce o Polskę byli zaangażowani od momentu kampanii wrześniowej. Jeden i drugi walczyli w wojnie obronnej 1939 roku. Jeden i drugi stał się także bardzo szybko żołnierzem konspiracji niepodległościowej podziemnej. Walczyli w różnych formacjach, ale łączy ich to, że przez jakąś część swojej aktywności byli żołnierzami Armii Krajowej. I rzeczywiście to ich łączy, natomiast też ich bardzo wiele dzieli, zwłaszcza jeśli przyjrzymy się postaci Józefa Kurasia, który tą swoją drogę konspiracyjną miał bardzo skomplikowaną w czasie wojny i po wojnie. Natomiast Stanisław Sojczyński w tym względzie był rzeczywiście jakoś bardziej stabilny, w zasadzie od początku swojej działalności konspiracyjnej aż do momentu, kiedy zdecydował się na działalność drugiej konspiracji pod ziemią już po przejściu frontu, no bo związany jednoznacznie z Armią Krajową. I to ich potem, to co ich łączy, to oczywiście ta walka już z sowietyzacją Polski, ale też ona nieco innymi szlakami przebiegała. Zaangażowanie Józefa Kurasia było bardziej skomplikowane i jego historia ma wiele takich znaków zapytania, chociaż rzeczywiście, zwłaszcza na Podhalu, jest takim symbolem oporu antykomunistycznego, w wielu miejscach jest upamiętniony. Natomiast Warszyc działał bardziej w Polsce centralnej, wokół Radomska, Częstochowy, no i obu panów również łączy to, że ponieśli śmierć w 1947 roku. Kuraś próbował popełnić samobójstwo, nieudane, ale zmarł w wyniku tej próby w szpitalu, natomiast Warszyc po procesie został skazany z najbliższymi swoimi współpracownikami i stracono go w lutym 1947 roku w Łodzi. Po dzień dzisiejszy nie wiadomo, gdzie został pochowany.
Tak się składa, że co roku na monetach upamiętniani są inni wyklęci. No przez pryzmat konkretnych osób, za każdym razem innych, mówimy o problemie, mówimy o losie żołnierzy niezłomnych.
Każdy z dotychczasowych bohaterów monet to są przede wszystkim inne historie, mniej lub bardziej skomplikowane, różne formacje podziemia niepodległościowego i różne regiony, w których prowadzili swoją działalność. Niemniej jednak raczej Narodowy Bank Polski honoruje te postaci, które są głośne, znane tym wszystkim, którzy się interesują historią żołnierzy niezłomnych, i tak jest w tym przypadku. Nieco podobne historie, jeśli chodzi o czas zaangażowania w walkę o wolną Polskę, ale właśnie w przypadku Józefa Kurasia Ognia to rzeczywiście jest historia bardzo skomplikowana, ale przez to też ciekawa, bo on przecież w pewnym momencie jako żołnierz Armii Krajowej został skazany na karę śmierci i dopiero w 1944 roku ten wyrok unieważniono. Przez to, że został skazany na karę śmierci, wiedząc o tym, uniknął jej, przechodząc z częścią swojego oddziału do batalionów chłopskich. Tutaj się sprawdził, prowadził bardzo skuteczną walkę z Niemcami. Ale właśnie przez te kontakty ludowe nawiązał w 1944 roku jesienią kontakty z Armią Ludową i z nią również przeprowadzał kilka akcji zbrojnych. Wspierał też Armię Czerwoną w takim sensie, że chociażby przeprowadzał przez góry w styczniu 1945 roku pododdziały Armii Czerwonej, umożliwiając wojskom sowieckim oskrzydlenie Nowego Targu od strony Kowańca, i to jego zaangażowanie spowodowało, że kiedy już Sowieci zajęli te tereny, Kuraś otrzymał zadanie organizacji milicji obywatelskiej w Nowym Targu. Oczywiście później te decyzje władz sowieckich zostały zmienione. Ogień próbował się u polskich decydentów komunistycznych dopytywać, co się stało. Dotarł aż do Zofii Gomułkowej i w wyniku tej działalności w marcu 1945 roku dostał nominację na szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu. Ale ponieważ ta decyzja nastąpiła wbrew ówczesnym władzom milicji i Polskiej Partii Robotniczej w Nowym Targu, pod wpływem ich doniesień do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, wszczęto śledztwo przeciw Kurasiowi, które miało zakończyć się jego aresztowaniem. No i znowu Ogień, kiedy został wezwany do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, prawdopodobnie w drodze do Krakowa, otworzył wiezioną przez siebie korespondencję do UBK w Krakowie i zorientował się, że tam jest jego nakaz aresztowania, i zawrócił z drogi, rozpoczął bardzo aktywną na Podhalu działalność podziemną. To jest oczywiście, jak samo Państwo widzą, historia niezwykła. Żołnierz Armii Krajowej, potem batalionów chłopskich, potem współpraca z Armią Ludową, z Armią Czerwoną, komendant MO, komendant Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu. No i wreszcie od kwietnia 1945 roku bardzo aktywny dowódca oddziałów antykomunistycznych na Podhalu i bardzo skuteczny, bo jak oceniają historycy, w momencie, kiedy ogień przeszedł do podziemia, a więc to są lata kwiecień 45-47, kiedy ginie, no, zlikwidował ponad 60 funkcjonariuszy UB, 40 milicjantów, 27 funkcjonariuszy NKWD, a więc rzeczywiście skuteczność jak na tamte czasy niezwykła. No ale to wszystko oczywiście też ściągnęło na niego i na jego oddziały wzmożoną ofensywę organów bezpieczeństwa. I w przeciwieństwie do Warszyca, który został aresztowany, to ogień wraz z nieliczną grupą podkomendnych został otoczony przez grupę operacyjną KBW w Ostrowcu koło Wolnego Targu i tam po zaciętej walce, tak jak już wspomniałem, ogień próbował popełnić samobójstwo. Ostatecznie zmarł po północy 22 lutego 1947 roku w Nowym Targu. I też to, co łączy obu żołnierzy, to fakt, że do dzisiaj nie znamy miejsca ich pochówku.
Do różnych inicjatyw związanych z żołnierzami wyklętymi wrócimy w programie za tydzień.
Słuchacie historii żywej.
A za chwilę kilka o rozejmie w Trewirze. Najpierw jednak sięgamy po muzykę z dawnych lat.
Historia żywa.
104 lata temu, dokładnie 16 lutego 1919 roku, zakończyło się Powstanie Wielkopolskie. Największy zwycięski zryw niepodległościowy Polaków. Zryw doprowadził do wyzwolenia spod władzy niemieckiej całej niemal Wielkopolski. Uroczystości miały miejsce m.in. w Poznaniu na skwerze Fosza. Na miejscu był m.in. konsul honorowy Francji w Poznaniu Igor Kraszewski, bo nawiązujemy do postaci z Francji pochodzącej, Ferdinand Foch. Posadzono na skwerze pamiątkową lipę.
Stosunki międzynarodowe to jest dziedzina niełatwa ze względu na rozbieżne interesy, to chyba jest oczywistość. Ale oprócz rozbieżnych są też interesy wspólne. I marszałek Foch jest taką postacią, która pokazuje, w jaki sposób można je dostrzec i co można zrobić, żeby ten wspólny interes spełnić, zrealizować. Chyba, proszę Państwa, nie trzeba przypominać, co się stało od naszego spotkania w zeszłym roku i chyba nie trzeba mocniej jeszcze przypominać, jak bardzo potrzebujemy współpracy na arenie międzynarodowej, szczególnie europejskiej. Marszałek Foch znakomicie się nadaje jako patron takiej właśnie współpracy, wzajemnego zrozumienia, działania na rzecz innych, tych wspólnych interesów, o których wspominałem. Oby ten skwer i ta lipa były miejscem, gdzie o tej wspólnocie będziemy pamiętać.
Tadeusz Musiał, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, przypomniał, jak wielką estymą cieszył się marszałek Foch.
Marszałek Foch to wybitna postać. Marszałek Foch to nie tylko doskonały dowódca wojskowy, ale to również strateg działań dyplomatycznych. To właśnie dzięki jego działaniom zmuszono Niemców do podpisania rozejmu w Trewirze, który przedłużał pokój podpisany 11 listopada 1918 roku w Kampieni. Marszałek Foch dla Polski zrobił bardzo, bardzo wiele. Uznaniem jego zasług to nie tylko nadanie mu tytułu marszałka, to nie tylko odznaczenie go najwyższym odznaczeniem virtuti wojskowym polskim, virtuti militari. To nie tylko nadanie mu wielu honorowych tytułów doktora honoris causa różnych polskich uczelni. Marszałek Foch został, i to jest również dowód tego, że była to wybitna postać, został bardzo serdecznie przyjęty w czasie swojej wizyty w Polsce, której setną rocznicę będziemy obchodzili za niespełna 3 miesiące. Także w czasie pobytu w Poznaniu 7 i 8 maja 1923 roku był owacyjnie witany przez mieszkańców Poznania. Mówiono o nim nasz wybawca. Skandowano tam, gdzie się pojawiał, bardzo, bardzo serdecznie go upamiętniano, pamiętano, bardzo serdecznie o nim mówiono. Czcijmy pamięć o bohaterskich powstańcach wielkopolskich, czcijmy pamięć o wybitnym mężu stanu, jakim był marszałek Foch.
Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.
Marszałek Ferdynand Foch decyzjami przyczynił się swoimi do tego, by powstanie wielkopolskie stało się nie tylko niepodległościowym zrywem, a sprawą międzynarodową. W lutym 1919 roku wymusił na Niemcach wstrzymanie kontrofensywy przeciwko powstańcom wielkopolskim, czym doprowadził do zawarcia rozejmu w Trewirze. Wydarzenie to zapisało się na zawsze na kartach historii i sprawiło, że dzisiaj, jak co roku, w stolicy Wielkopolski możemy pamiętnić ten istotny dla nas rozejm. I choć sam traktat rozejmowy nie zlikwidował zagrożenia dla Polski ze strony Niemiec, dla mieszkańców poznańskiej i wielkopolskiej ziemi to ważny symbol zwycięstwa. Ferdynand Foch powiedział, że narody tracąc pamięć, tracą życie. Wiedzieli o tym poznaniacy równo 100 lat temu, gdy marszałek odwiedził Poznań. Pamiętać o tym powinniśmy również my, dzisiaj. I niech wyrazem naszej pamięci będzie to symboliczne zasadzenie lipy, która przez kolejne pokolenia będzie przypominać nam o akcie odwagi, jaką była walka o wolność, ale również o nadziei, która nie powinna w nas gasnąć nigdy.
Słuchacie programu Historia Żywa.
J'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes choix aujourd'hui, ça commence avec toi.
Historia żywa.
Zaglądamy teraz na północ Wielkopolski. W ostatni wtorek mieszkańcy Piły uczcili 78. rocznicę powrotu miasta do macierzy. Pod koniec II wojny światowej Niemcy zamienili miasto w twierdzę. Broniło jej około 12 tysięcy żołnierzy. Krwawe walki trwały kilkanaście dni. Armia radziecka najpierw otoczyła miasto, a później przy wsparciu czołgów, artylerii i lotnictwa zdobyła je 14 lutego. Wskutek działań wojennych miasto zostało zniszczone w 72%. Więcej o tym w relacji Przemysława Stochaja.
78 lat temu Piła stała się ponownie częścią państwa polskiego, a dzień 14 lutego 1945 roku jest od tej pory datą powrotu do macierzy.
Mówiła podczas oficjalnych uroczystości na Placu Zwycięstwa wiceprezydent Piły Beata Dudzińska.
Pierwsze miesiące nowej rzeczywistości dla ówczesnych mieszkańców miasta nie przyniosły od razu poczucia bezpieczeństwa. Koniec wielkiej i okrutnej wojny pozostawił ruiny budynku, chaos, głód i bezprawie.
Maciej Usurski, kustosz Muzeum Stanisława Staszica w Pile. Tutaj znajdowało się około 11-12 tysięcy żołnierzy. To był dość znaczny garnizon, no tym bardziej, że tutaj Piła leżała na bezpośredniej drodze w kierunku Berlina, drodze lądowej i kolejowej i rzeczywiście uznano, że należy tutaj bronić miasta po to chociażby, żeby opóźnić marsz Armii Czerwonej na wschód w kierunku Berlina.
To były krwawe walki, ale chyba najbardziej ucierpiało samo miasto, bo informacje historyczne mówią o 80-90% zniszczeń w centrum.
No, oczywiście te zniszczenia były spore, tutaj statystyki są różnie podawane. Na pewno można stwierdzić, że centrum miasta, czyli dzisiejsze Śródmieście, ucierpiało najmocniej i obecne osiedle górne, ponieważ tam toczyły się ciężkie walki i wiele z tych budynków zostało albo całkowicie zniszczonych albo mocno uszkodzonych.
To było pokłosie tego, że Rosjanie dotarli do dosyć dużego niemieckiego miasta, do tej ziemi, która była w praktyce niemiecka zawsze?
Tak, oczywiście i czerwonoarmiści zachowywali się odpowiednio. Dochodziło oczywiście do rabunków, podpaleń, gwałtów na kobietach.
Tak naprawdę te zniszczenia budynków też były już po działaniach wojennych.
Oczywiście również działania tutaj Armii Czerwonej się do tego przyczyniły. Niektóre budynki były podpalane.
Dlatego też Piła po latach nie ma prawdziwego rynku?
Ta architektura się zmieniła tutaj po wojnie. Nie starano się, że tak powiem, odbudowywać tego miasta według niemieckich wzorców. Raczej nastawiono się na to, że będzie to bardziej nowoczesne miasto. Zamiast kamieni zbudowano bloki i dlatego dzisiaj na przykład Plac Zwycięstwa wygląda tak, a nie inaczej. No tutaj akurat w przypadku tego placu to on jest jeszcze ponad dwa razy większy od tego dawnego rynku, ponieważ w miejscu, gdzie jest obecnie zielony trawnik, tam stał kwartał domów. Nie ma po nim zupełnie śladu. No ale też były dwa inne rynki. Rynek żydowski, nazywany potem Placem Wilhelma, i stary rynek. I właściwie poprzez przebudowę Alei Piastów i ulicy Wodnej one też zniknęły z krajobrazu miasta.
W Pile są nieliczne zabytki, które pozostały?
Tak, oczywiście. No to jest efekt walk o miasto. To im dalej, można powiedzieć, wychodzimy ze Śródmieścia, tym więcej jest zabytkowych kamienic, nawet z przełomu XIX i XX wieku, na przykład tutaj na Zamościu.
Zniknął również kościół świętego Jana Ewangelisty, który był w centrum miasta. Go akurat nie zniszczyli, z tego co słyszałem, Rosjanie, tylko Niemcy. Dlaczego?
Znaczy, no tutaj była taka historia związana właściwie z walkami o miasto. Jedna z kompanii 60. Dywizji Piechoty przebiła się do centrum miasta i żołnierze opanowali właśnie kościół ewangelicki świętego Jana u zbiegu dzisiejszych ulic Staromiejskiej i Okrzei i zostali przez Niemców odcięci w tych budynkach. Bronili się tam przez 36 godzin, aż do czasu nadejścia odsieczy. Natomiast Niemcy chcieli oczywiście zlikwidować tych żołnierzy i ostrzeliwując dach kościoła, doprowadzić do zawalenia się jego, i tak się jednak nie stało. Kościół ten właściwie przetrwał działania wojenne, chociaż był mocno uszkodzony, a został rozebrany najprawdopodobniej około 1955 roku.
I tej odbudowy nie rozpoczęto od razu, bo tak naprawdę cegły z Piły jechały do Warszawy, na odbudowę Warszawy.
To była taka ogólnopolska akcja i właściwie każdy zarząd miejski był zobowiązany pewną ilość cegieł dostarczyć, i jeżeli brakowało nawet takiej cegły ze zniszczonych budynków, to rozbierano nawet takie, które nadawały się do remontu i zamieszkania, ponieważ tą normę trzeba było wypełnić.
Są też zdjęcia, gdzie w Pile pojawiają się tory i niektórzy takie historie sobie z tego zdjęcia tworzą, że w Pile były tramwaje.
To było nic innego jak tory dla takich wagoników kolejki wąskotorowej, którymi transportowano cegłę na dworzec kolejowy. Także żadnych tutaj tramwajów w Pile nie było, przynajmniej nawet nie słyszałem, żeby władze miasta planowały przed 1945 rokiem taką inwestycję. No, miasto było po prostu zbyt małe na uruchomienie tego typu gałęzi transportu.
Ta dzisiejsza Piła, którą znamy, kiedy powstała?
W latach 40. i 50. niewiele tych nowych budynków powstawało. Skupiano się na remontowaniu tych, które ocalały. Natomiast od lat 60. już rzeczywiście widzimy taką planową zabudowę, ulicę Sikorskiego, Świerczewskiego.
Odbudowę centrum?
Tak, tak. Potem Plac Zwycięstwa i te okoliczne ulice, tam już powstawały bloki mieszkalne i miasto się zaczęło zmieniać.
Czyli od lat 60., 70. Piła przestawała być miastem gruzów.
Tak, jak najbardziej. Często nawet ocalałe kamienice się rozbierało po to, aby móc postawić na przykład ciąg nowoczesnych bloków.
A warto dodać, że historycy wciąż spierają się, ile faktycznie osób zginęło w walkach o Piłę. Najczęściej pojawia się liczba około 400 żołnierzy niemieckich oraz 800 żołnierzy Armii Czerwonej. Mowa też o kilku tysiącach rannych po obu stronach.
Słuchacie historii żywej.
Czternastego maja 1942 roku powstała Armia Krajowa, o której już teraz Adam Sołtysiak rozmawia z Mikołajem Klorkiem.
Trzeba pamiętać, że w okupowanej Polsce przeróżne organizacje konspiracyjne zaczęły działać już dużo wcześniej.
Oczywiście już na przełomie września-października 1939 roku, już po zakończeniu walk w ramach kampanii polskiej. No tu oczywiście powstaje centralna organizacja Służba Zwycięstwu Polsce, ale bardzo duży był oddolny ruch tworzenia różnych małych organizacji konspiracyjnych. Należy pamiętać, że to nie były tylko organizacje tworzone przez oficerów drugiego oddziału Sztabu Generalnego, czyli wywiadu, którzy byli do tego upoważnieni, ale także bardzo często te małe oddziały, które którym udało się przetrwać, czy żołnierzom, którzy uniknęli niewoli, to jak gdyby samoistnie zaczęły tworzyć się te organizacje i tak naprawdę dopiero rok 1942, początek roku 1942, prawie dwa lata posłużyły, aby te wszystkie organizacje znaczące na terytorium okupowanym złączyć w jedną organizację, która przyjęła za nazwę Armia Krajowa.
To z pewnością proste nie było, zjednoczenie tych wszystkich organizacji, ale co się zmieniło?
Cały proces zjednoczenia organizacji konspiracyjnych, jeżeli one wywodziły się z jednego nurtu, nazwijmy to wojskowo-rządowego, nie miała najmniejszego problemu. Chodziło bardziej tylko o kwestię ujednolicenia tych zasad konspiracji i stwierdzenia tak naprawdę, jakie są zasoby tej organizacji, możliwości. Problemy stwarzały się dopiero wtedy, kiedy natrafiano na organizacje o jakichś preferencjach na przykład politycznych, odmiennych od rządu londyńskiego. I to powodowało pewne nieznaski, ale wewnętrzna potrzeba stworzenia jednej dużej organizacji była na tyle istotna, że nawet można powiedzieć, że organizacje opozycyjne, jeśli chodzi o kwestie polityczne, no tutaj się podporządkowywały, bo wszystkim tym, prawie wszystkim organizacjom konspiracyjnym przyświecała jedna myśl, czyli odzyskanie niepodległości przez Polskę.
Jeżeli mówimy, że prawie wszystkie organizacje chciały współpracować, to powiedzmy o tych, którzy nie chcieli współpracować i mieli inną wizję.
No tak, tu należy wymieniać oczywiście te organizacje, które były tworzone na kapitale politycznym ze skrajnych jak gdyby scen, i tej skrajnie prawicowej, i tej skrajnie lewicowej, ale tu głównie skrajnie lewicowe organizacje, które były przede wszystkim kontrolowane przez wywiad Związku Radzieckiego, mam tu na myśli Gwardię Ludową czy Armię Ludową, no to były te organizacje, które miały swoich mocodawców. Nie był to rząd londyński, a i tam rozkazy przechodziły z Moskwy, później teoretycznie z Lublina, ale nadal było to sterowane przez władzę moskiewską. Stąd też taka tutaj może nie niechęć, co niedążenie do scalenia i podporządkowania się rządowi londyńskiemu.
Powiedzmy jeszcze kilka słów o tym, co Armia Krajowa podczas wojny robiła. To nie były tylko akcje zbrojne, chociaż tych też było sporo.
Oczywiście pamiętajmy, że Armia Krajowa jako organizacja konspiracyjna wchodząca w skład polskiego państwa podziemnego, jaka ta siła zbrojna tego ewenementu na skalę europejską, tak, bo należy pamiętać, że praktycznie każdy aspekt życia społecznego, przedwojennego, organizacyjnego został skopiowany w konspiracji. Mówimy tu o chociażby nauczaniu, opiece społecznej, też przede wszystkim sile zbrojnej. I to było na tyle wielowątkowe i na tyle wielowarstwowe, że Armia Krajowa nie tylko zajmowała się tym, czym zajmują się oddziały konspiracyjne, czyli akcjami bojowymi czy wywiadowczymi, ale też były to akcje pozwalające na funkcjonowaniu na przykład zakładów konspiracyjnych zbrojeniowych, czy prac badawczych, czy szkoleniu bardzo rozwiniętemu. Pamiętajmy, że w ramach konspiracji funkcjonowały szkoły podoficerskie, oficerskie, kursy specjalistyczne i to normalnie było realizowane i żołnierz w konspiracji nabywał odpowiednich umiejętności.
Mówi się często, że była to największa podziemna armia w okupowanej Europie podczas wojny, ale to chyba nie do końca jest prawda.
To zależy, jak na to spojrzymy. Na pewno pod względem ilościowym, no tutaj jednak partyzantka jugosłowiańska wiedzie prym. Nie tylko mówimy o partyzantce tej komunistycznej pod władzą generała Tito, ale w ogóle partyzantka jugosłowiańska była liczna, czy ruch oporu we Francji też był bardzo dobrze zorganizowany, ale jednak czy ilościowo w Jugosławii, czy ilość organizacji konspiracyjnych we Francji powodowała, że jednak na tle tych dwóch Armia Krajowa nie dość, że była, jeśli chodzi o ilość, to w pierwszej trójce, to na pewno była dużo lepiej zorganizowana i dużo więcej za dużo więcej aspektów tego życia konspiracyjnego odpowiadała i realizowała na terenie okupowanego kraju.
Historia żywa.
Dziś w programie to wszystko. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Dobranoc, mówi Jacek Butlewski, a żegnamy się jak zawsze filmowo.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22.
co dzień ją z daleka, stoi w oknie aż do zmierzchu, a na ciągle myślę, jednego tylko pragnę, żeby chciała choć z daleka, choć przez chwilę spojrzeć na mnie. A jakże chciałbym ujrzeć kiedyś swe odbicie w smutnych oczach, jakże chciałbym móc uwierzyć w to, że kiedyś mnie pokocha. Już nie przyjdzie pod jej oczy.